uciekliście stamtąd, no z raju?
Czy 3 dni nie było w ogóle internetu, nie było telefonii komórkowej, no po prostu świat się cofnął. Kokaina, heroina i tak dalej są legalne. Starsi ludzie zostali, no, bici połami, no, no tak wyglądała w czasie COVID-u demokracja i wolność słowa, bo to jest, wydaje mi się, kierunek, w którym idzie w ogóle Zachód. Imigranci nie tworzą problemu, raczej tworzą ten problem narkotyki. Trackerzy to są tacy terroryści, widać, że no to nie jest wolny kraj, która legalnie będzie produkować kokainę. Nie mieli do czynienia z komunizmem. Dzieci od najmłodszych lat są uczone tego, że można mieć 2 tatusiów albo 2 mamusie. Przede wszystkim to pokazało, jak myślą Kanadyjczycy, jak myślą jakby o swoim zdrowiu. No i zaczęło się, no, niefajnie robić w Kanadzie.
Jak Kanadyjczycy reagują?
Człowiek wyciąga, nie wiem, nóż i zaczyna każdego dźgać, bo myśli, że tam się, nie wiem, są jakimś zagrożeniem dla niego 40-latków, którzy żyją w dalszym ciągu z rodzicami. I zarzekaliśmy się, że nigdy nie wrócimy do Polski, że no jak to tutaj, trawniki nie są przystrzyżone, no nie widziałem dla swoich dzieci tam przeszłości. No strasznie oddają jakby swoją tutaj niezależność, jeżeli chodzi o gotówkę. Władza za pomocą policji... No niszczyła ludziom życia, biznesy były zamykane, ci dzieci nawet w szkole dostały mu cenę, idą do lekarza, dostają jakieś tam proszki na uspokojenie. Tego. Mieliśmy zawsze jakby takie marzenie amerykańskiego snu, nazwijmy to. Jeżeli rodzice, załóżmy, za bardzo ingerują w to, czyli jakby zabraniają dziecku się identyfikować jako kot, no to szkoła ma prawo, tak na dobrą sprawę, moje miejsce jest tam, gdzie jest moja rodzina.
Gościem dzisiejszego odcinka jest Karol. Karol jest świadomym widzem naszego kanału. Przez prawie 10 lat mieszkał z całą rodziną w Kanadzie. Przedsiębiorca, mąż i ojciec.
Cześć, Grzegorz Kruz z tej strony, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Karol. Karol z Kanady. Cześć, Karol.
Witam wszystkich, witam Cię, Grzegorz.
Myślę, że mogę mówić Karol z Kanady.
Możesz mówić Karol.
Mogę mówić Karol, oczywiście na początku chciałem powiedzieć Karol z Kanady. Może na początku, żebyśmy to poukładali. Dlaczego Ty się tu pojawiłeś? Co robisz, skąd jesteś i dlaczego dzisiaj będziesz opowiadał? Ciekawe, choć wydaje mi się, że niepokojące wieści. Pamiętacie, że na naszym kanale pojawiło się kilka odcinków o tym, co się dzieje poza Polską. W różnych miejscach, gdzie Polacy są. Karol w takim miejscu był przez prawie 10 lat, a tym miejscem jest właśnie Kanada. No i Karol jest naszym widzem. Naszym widzem, gdzie nas ogląda, napisał do nas, spotkaliśmy się nawet na żywo na kawie w kwestiach bardziej inwestycyjnych. No i okazało się, że na tym spotkaniu, tak można powiedzieć, tak było, Karol, nie? Na tym spotkaniu inwestycyjnym, gdzie troszkę rozmawiałeś, bo ty wróciłeś do Polski z rodziną po 10 prawie latach właśnie tam, w Kanadzie, no i rozmawialiśmy o inwestycjach i ty opowiadasz, co tam się działo i opowiadasz o tych wszystkich rzeczach związanych właśnie ze zmianami w Kanadzie, o tym, co słyszeliśmy, czyli o czym dzisiaj będzie, tak w skrócie. Ja nigdy tego nie robię, bo nigdy nie wiem, o czym będzie, ale tak sobie poukładaliśmy mniej więcej, o czym warto powiedzieć. To pewnie będzie o proteście trackersów, pewnie o tych wszystkich, o tych zmianach, które w Kanadzie się dzieją, o tym, że ta Kanada dzisiaj już nie jest takim rajem, o tym, o braku świadomości, mi się wydaje, ludzi, o tym, że uciekliście stamtąd, no z raju. Kiedyś się mówi, że Australia, że Kanada to jest przecież raj, tak. I wielu ludzi chce tam jechać albo do Stanów, albo do Kanady, albo do Australii. Dziś to nie jest takie miejsce, by byliście przez 10 lat i uciekliście do Polski, jesteście tu dzisiaj z rodziną. O czym jeszcze? Myślę, że to w trakcie wyjdzie. Także myślę, że możemy zaczynać.
Jasne.
Nie powiem, że jesteś gotowy, no bo nie jesteśmy przygotowani. Po prostu opowiesz o swoich odczuciach. No to może co? Wróćmy do początku, w skrócie, bo wiadomo, że nie będziemy 2 godziny nagrywać dzisiaj, ale kiedy tam dokładnie pojechałeś i jaki był cel tego wyjazdu?
Wyjechałem na początku, byłem tam, no powiedzmy na 2 tygodnie, na jakieś takie wakacje, żeby zobaczyć po prostu, jak Kanada wygląda tam, na takie widowisko sportowe, no nic wielkiego, po prostu wakacje jak każde inne. No i zobaczyłem, jak tam się żyje. Pierwszy raz na jakby tamtym kontynencie, no wszyscy wiemy, no samochody większe, drogi szerokie i tak dalej. No i spodobało mi się to. Generalnie rzecz biorąc, w tamtym okresie w Polsce prowadziłem swój biznes. No okej, nie narzekam, no ale generalnie gdzieś tam z żoną mieliśmy zawsze jakby takie marzenie amerykańskiego snu, nazwijmy to.
Jak wielu Polaków.
Jak wielu Polaków. No i oczywiście też mieliśmy przeświadczenie o tym, że Polska nie jest jakby super krajem, że dalej jakby wszystko jest zacofane w Polsce, że nic tutaj nie mamy. No i w tym okresie zdecydowaliśmy, że no okej, weźmy, spróbujmy tą Kanadę, no bo jak nie spróbujemy, to będziemy żałować.
To był 2013?
Decyzja była w 2013, ale finalnie wylądowaliśmy już w 2014 roku. No i potem po naszej decyzji wylądowaliśmy tam, zaczęliśmy jakby legalizować nasz pobyt ze względu na to, że to nie jest tak jak w Unii Europejskiej to wyglądało, że po prostu jedziemy, załatwiamy jakiś tam dokument i idziemy do pracy. Było to troszkę bardziej skomplikowane. Trwało to, nie chcę skłamać, ale kilka lat, żeby to tak zalegalizować w 100%. Był to no, ciężki proces dla osoby, która powiedzmy pracuje uczciwie, płaci podatki i tak dalej. Jest to robione, no są schody. O tak bym powiedział. Ludzie, którzy przyjeżdżają gdzieś tam, uchodźcy nazwijmy to, no mają dużo łatwiej. Mają dużo rzeczy podanych na tacy. Przypuszczam, że w Europie bardzo podobny schemat jest. W Stanach już w ogóle ludzi, którzy pracują, mają swój biznes, no jeszcze większe schody mają, żeby tam jakby zalegalizować swój pobyt. No ale się udało. Udało się, no i urodziliśmy naszego syna w Kanadzie i w sumie tak do 2019 roku, no żyliśmy sobie bardzo fajnie, tam rozwijałem swój biznes, no żona pracowała też w takiej fajnej korporacji, no i generalnie nam się podobało. Nawet byliśmy w 2019 roku w Polsce i zarzekaliśmy się, że nigdy nie wrócimy do Polski, że no jak to tutaj, trawniki nie są przestrzyżone, no dalej jeżdżą te stare samochody i tak dalej, i tak dalej. W sklepach generalnie poszliśmy tam, zobaczyliśmy, o u nas takie buty kosztują 100, tutaj kosztują 7, no przy zarobkach polskich, no to jest troszkę takie nieosiągalne, więc no zarzekaliśmy się, że nie ma szans, nigdy tutaj nie wrócimy. No i się przeliczyliśmy, ponieważ no wszyscy wiemy, 2020 rok, pandemia, no i zaczęło się no niefajnie robić w Kanadzie. W 2015 roku generalnie już mieliśmy takie no przesłanki, Justin Trudeau wygrał wybory wtedy, no i generalnie jest to taka bardzo, no wtedy nie interesowaliśmy się tak polityką, ale jest to bardziej z lewej strony partia, taka bardzo, bardzo liberalna, bardzo tolerancyjna, gdzie generalnie Kanadyjczycy są tolerancyjni, byli wcześniej, natomiast tutaj już idziemy troszkę w taką skrajność. No ale powiedzmy, do pandemii nas to w ogóle nie interesowało, nie interesowało nas, co się dzieje w szkołach, służba zdrowia i takie tematy w ogóle jakby były obok. Pracowaliśmy sobie normalnie tam 6 dni w tygodniu i było fajnie. No i podczas pandemii jakby zobaczyliśmy przygody różnych ludzi, biznesów, gdzie no generalnie władza za pomocą policji no niszczyła ludziom życia, biznesy były zamykane, ci, którzy się opierali temu, co się działo, no zbierali bolesne lekcje, typu no byli aresztowani, procesy później się ciągnęły bardzo długo, jest takie powiedzenie, dajcie mi człowieka, znajdzie się paragraf i to w bardzo wielu sytuacjach miało zastosowanie. Do momentu aż takiego absurdalnego zakazu dla trackerów, no, którzy się sprzeciwili temu, co się działo w państwie, nie tylko temu, ale ogólnie no, całemu jakby lockdownowi, temu, co się dzieje w Kanadzie, polityce Justina Trudeau, no i wyruszyli na Ottawę, no i myślę, że część widzów widziała w telewizji czy na YouTubie, co się działo. No, generalnie protest, jak pamiętam, chyba pierwszy i wydaje mi się, że jedyny i ostatni w Kanadzie, jaki miał miejsce. Skończył się tak, że został spacyfikowany. No nie będę mówił tutaj, że tak jak w Polsce upadała komuna, ale no armatki wonne pały, poszły w ruch, gdzie tam było takie słynne, chyba na Instagramie albo na YouTubie, nagranie, gdzie kobieta, starsza pani, która o takim wózeczku chodziła, no po prostu została stratowana przez konie. Starsi ludzie zostali no, bici pałami. No tak wyglądała w czasie COVID-u demokracja i wolność słowa, bo ci trackerzy nie robili nic złego. To byli ludzie, którzy po prostu przyszli protestować, chcieli, żeby ich głosy zostały usłyszane. Stali swoimi samochodami ciężarowymi zaparkowani na ulicach, ale to nie było tak, że oni wybijali szyby w oknach czy coś dewastowali. Na początku rząd tam robił takie podchody, że tam gdzieś wywiesili swastykę i tak dalej. No i powiedzieli, że to oni, no i oczywiście opinia publiczna to bardzo mocno podchwyciła i tam nazywała ich nazistami, takie te schematy były, no ale to było jakby ustawiane wszystko, to później oczywiście wyszło na monitoringu i tak dalej, więc to było tak mocno ustawiane, no ale bądź co bądź ten protest został spacyfikowany, ludzie zostali aresztowani, byli więźnie polityczni, w tym nawet mamy takiego słynnego polskiego księdza, co prawda nie z tej prowincji, w której ja mieszkałem, ale on też jakby działał tak antyrząd i też jest poniekąd takim więźniem politycznym. Jak coś się tam dzieje takiego większego w Kanadzie, to jest z automatu aresztowany, bo już są jakieś tam podejrzenia. No i to nas jakby tutaj z żoną bardzo, bardzo zaniepokoiło, w którym kierunku to wszystko idzie. No i zaczęliśmy jakby szukać alternatywy, edukować się. Z tym właśnie zaczęliśmy oglądać twój kanał, no patrzeć, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Polsce, w innych miejscach. Poniekąd też patrzyliśmy pod swoją wygodę, żeby znaleźć jakąś alternatywę, gdzie nie ma zimy. Bo Kanada niestety...
Czy szukaliście ciepłego kraju i...
No i wylądowaliśmy w Polsce. Aczkolwiek no, zimy w Polsce są zdecydowanie łagodniejsze niż w Kanadzie.
No właśnie ty mi to ostatnio powiedziałeś, że my tu zim nie mamy, rozumiem, w Polsce w porównaniu tak. do Kanady.
Tak, no w Kanadzie zima taka, no powiedzmy ostatnia, którą pamiętam, czyli zeszła zima, no było tak, no że rano się wstaje i się szuka samochodu momentami i następnego dnia mamy powtórkę z rozrywki i następnego dnia znowu. Także to nie jest tak, że spanie nam 15 centymetrów śniegu i już następnego dnia mamy piękną zimę, dzieci na sankach zjeżdżają. No moje dziecko za dużo na sankach nie pozjeżdżało, bo tego śniegu spada tyle, że no zakopie się w tym śniegu. No te zimy nie były fajne i temperatury minus 30-32 to tak na porządku dziennym, więc no nie mamy w Polsce zimy. Mhm.
W telegraficznym skrócie przeleciałeś od tego momentu, w którym byliście w Polsce i żyło wam się dobrze i nie ze względów finansowych jechaliście do Stanów w 2014 roku. No i przeleciałeś cały ten, można powiedzieć, wasze prawie dziesięcioletnie życie, gdzie wróciliście znowu do Polski. I czyli to już nie jest raj, bo nie wiem, czy pamiętasz, pewnie pamiętasz, bo potem rozmawialiśmy, gdzie mnóstwo Polaków tak w latach 80., 90. i dalej tak chciało najpierw jechać do Niemiec, gdzie przecież zarabiało się, czasami takie były przeliczniki, 20 razy, 25 razy więcej niż w Polsce, więc to nie dało, no tam nie było dyskusji czy, tylko kiedy i w jaki sposób jechać, żeby zarobić, a później Stany, tak? Później Stany były takim miejscem, takim niebem, tak? Żeby tam pojechać i spełnić swój amerykański sen i również Kanada. No i ty pojechałeś i zobaczyłeś, jak to wszystko wygląda, szczególnie w tym 2020 roku i później. Tak? I później. Myślę, że wszyscy w Polsce pamiętają ten protest truckersów, no bo oczywiście relacje były z różnych miejsc na świecie i myślę, że w marcu 2020 wszyscy się trochę wystraszyli. No tak trzeba powiedzieć, że taki jest fakt, że wszyscy troszkę wstrzymali oddech. Może na tydzień, może na dwa, może nawet na miesiąc, ale później co sprytniejsi zaczęli analizować i mówili, coś mi tutaj nie gra. I myślę, że ty też należysz do tych osób, no bo siedząc tutaj i nie dając się tej całej narracji, tej całej machinie, która ruszyła również na ludzi, w zasadzie na cały tak. potężny kraj kanadyjski, gdzie tysiące, mi się wydaje, tych truckersów. No przecież ten protest, ta długość ciężarówek, ja nie wiem, jaka to była długość na
no nie, pół... chcę skłamać, ale tam w kilometrach, kilku kilometrach, chyba tam 10 kilometrów, czyli już nie pamiętam, ale no jak jechali tam przez prerię, gdzie tam no każdy tam na pewno widział kiedyś takie długie amerykańskie drogi, w Kanadzie też takie były, no to się ciągnął aż po horyzont, nie, że nie było końca widać. No było tych ludzi no dosyć dużo. Nie wiem, nie pamiętam liczby, jakie tam dojechały do Kanady, no ale za tą Ottawę no tam dosyć mocno zblokowali. Generalnie jakby według mnie w obliczu jakby całej Kanady to i tak było bardzo mało ludzi. To była jakby jedyna grupa ludzi, którzy się odważyli sprzeciwić. No Kanadyjczycy są no takimi ludźmi, którzy są bardzo ugodowi. Są bardzo mili, ugodowi, bardzo tolerancyjni. Generalnie bym powiedział, że nawet po pandemii byli, powiedzmy tacy, że ich domy są zawsze otwarte, czyli zawsze można przyjść, powiedzieć, nie wiem, no, samochód mi się zepsuł czy coś. Bardzo pomocni, bardzo otwarci ludzie. Natomiast po pandemii też było takie zauważalne, że sporo ludzi się zmieniło. Było bym powiedział, że byli mocno sfrustrowani, bardzo nerwowi się niektórzy zaczęli robić, takie sytuacje, że ktoś tam komuś, nie wiem, na ulicy palcem pokazywał. No wcześniej nie było do pomyślenia, a później było to widoczne po prostu, więc jakby te wszystkie lockdowny miały mentalny wpływ na Kanadoli, dosyć duży. No, Kanadyjczycy byli bardzo uprzejmi. No generalnie po pandemii się mocno to zmieniło. I nie tylko w sferach jakby takim mentalu, ale też jakby w sferach finansowych. Mieliśmy coś takiego, zresztą do dzisiaj jest w Kanadzie, duży kryzys, jeżeli chodzi o taką zdolność statystycznego Kanadyjczyka do zakupu, załóżmy, własnej nieruchomości. Jest ogromny problem z tym, na przykład, że ludzie, dorośli ludzie, i tu mam na myśli takich 40-latków, którzy żyją w dalszym ciągu z rodzicami, bo ich nie stać po prostu, żeby kupić dom. Tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że większość ludzi mieszka w domach w Kanadzie, nie w mieszkaniach, więc taka normalna nieruchomość dla przeciętnego, statystycznego Kanadyjczyka to jest dom. W Polsce mieszkamy w większości w mieszkaniach, w blokach, więc tutaj trzeba to rozróżnić. Niemniej jednak, no te domy, no takie kiepskiej jakości, kosztują absurdalne kwoty, w zależności oczywiście od miejsca, ale powiedzmy nie w Toronto, ale gdzieś tam na obrzeżach za taki dom, no cały do remontu, albo nawet bym powiedział do zburzenia, no trzeba ponad $1 milion zapłacić. Więc no dla osoby, która powiedzmy skończyła studia, przestało to być w ogóle jakby realne, żeby coś takiego kupić, no bo trzeba pamiętać, że no zarabiamy jakieś tam pieniądze po studiach, nie są to największe, dopiero wchodzimy na tą drogę zarabiania, no a jakby ceny są jakie są i tylko idą w górę, trzeba 20% dać wkładu własnego, żeby kredyt dostać i tak dalej, i tak dalej. No wygląda to podobnie jak w Polsce, niemniej jednak jakby stosunek zarobków do cen nieruchomości jest no straszny. No i tutaj jakby myśląc o swojej przyszłości, swoich dzieci, widziałem, że no jak ja im nic nie zagwarantuję, no to będzie problem z tym. Na szczęście no miałem trochę szczęścia, nieszczęścia. Dosyć wcześnie weszłem na ten rynek nieruchomości, miałem swoją nieruchomość, więc jakby nie musiałem się martwić tym, że te ceny rosną. Akurat to działało na moją korzyść w tym momencie. Mhm. Niemniej jednak no podczas pandemii jakby mój mental i moja edukacja poszła w kierunku takim, że te rzeczy takie wspaniałe, o których powiedziałem, że możemy sobie to kupić, takie materialne po prostu zabawki, nie zabawki, te życie, taki amerykański sen, to nie do końca jest to, czego ja oczekuję od życia. Dlatego też jakby no to był jeden ze składników tego miksu, który spowodował, że stamtąd wyjechaliśmy, no bo nie widziałem dla swoich dzieci tam przyszłości. Niemniej jednak jest to bezpieczny kraj, bezpieczny w sensie takim, że nikt nie przyjedzie z zagranicy, nie zaatakuje tego kraju. Niemniej jednak no, nie widziałem tam po prostu swoich dzieci chodzących do szkoły, później chodzących do pracy. Nie widziałem swoich dzieci w momencie takim, w jakim ja byłem, bo po prostu to, w którą stronę Kanada idzie, nie jest niczym dobrym i tutaj widzę, że no po prostu te dzieci sobie by nie poradziły.
Mhm. Znaczy powiedziałeś o tym, o tej twarzy Trudeau, która z całym tym aparatem, z tą siłą, którą mają do wykorzystania, ruszyła na ludzi, szczególnie na ludzi, którzy no, sprzeciwiali się tak pomysłowi eliksirowania wszystkich, którzy nawet tego nie chcieli czy nie potrzebowali. No i widzieliśmy, jak się to skończyło, a jak Kanadyjczycy reagowali, no bo oczywiście, a to może jeszcze skończmy tematy związane z tym, co się wydarzyło na proteście truckersów, no bo przecież tam była sytuacja taka, że zablokowano konta, tak, konta bankowe, tak. I to ja to zrozumiałem na początku w ten sposób, że zablokowano konta bankowe tym osobom, które były na proteście, czyli tym truckersom, a podobno ty mi powiedziałeś, że to było trochę inaczej, że zablokowano konta wszystkim osobom, które kiedykolwiek wpłaciły pieniądze,
wspierały
protest, tak? Czyli była jakaś zrzutka, tak? Czy jak to wyglądało?
Generalnie rzecz biorąc, no jeżeli chodzi o pierwszy może powiem o Kanadyjczykach, no Kanadyjczycy jakby nigdy nie mieli nigdy nie brali udziału w takiej wojnie, jak załóżmy my. Nie mieli do czynienia z komunizmem w takiej formie jak my. Także ich jakby wiara w to, co mówi rząd, jest bardzo duża.
Niezachwiana,
dokładnie. Mhm. Jeżeli rząd mówi, że białe jest czarne, to Kanadyjczycy będą w to wierzyć. Oczywiście są wyjątki od tego odstępstwa. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża też z krajów, no, gdzie jest wojna, jest komunizm, więc no, dużo ludzi ma pojęcie o tym, co się dzieje. Niemniej jednak zdecydowana większość Kanadyjczyków no niestety nie ma i wierzy po prostu rządowi, choćby nie wiem, co się działo. Dlatego Kanadyjczycy, jak zaczęło się, jak powiedziałeś, eliksirowanie, no to tam w 90% poszli, stali w kolejkach i z uśmiechem na twarzy, nawet były różne takie festiwale, konkursy robione. Jest takie fajne centrum, takie boisko w Toronto, Rogers Center się nazywa, to wielka tam impreza była i kto szybciej i tak dalej, i tak dalej. Także ja patrzę na to trochę z takim przerażeniem, a szczególnie młodzi ludzie, co oni robią ze sobą.
Znaczy u nas też było, nie? Przecież były konkursy, hulajnogę można było wygrać, także generalnie wiemy, że gdzieś tam do tego akcja marketingowa była dołożona.
Produkt musi się sprzedać, prawda?
Dokładnie tak.
Także no tutaj trochę z przerażeniem na to patrzyłem. Przede wszystkim to pokazało, jak myślą Kanadyjczycy, jak myślą jakby o swoim zdrowiu, prawda? Że no tak naprawdę Inaczej, w Kanadzie i w Stanach jest bardzo duży, bardzo popularny taki eliksir na grypę. Mhm. I to się co roku bierze, co roku się to odnawia i tak dalej, i tak dalej. Mega dużo tego. Są kolejki, jak przychodzi sezon grypowy i tak dalej. Także samo to w sobie, zamiast jakby dbać o swoją, powiedzmy sobie, swoje zdrowie, odporność, swoją odporność i tak dalej, no to oni się wolą szprycować, czy to jakimiś pigułkami i tak dalej. Także tutaj mnie to martwiło, no ale mnie to nie dotyczyło, że tak powiem, no patrzyłem na to jakby z boku i no okej, no róbcie wasze życie, róbcie sobie z tym, co chcecie. Natomiast jeżeli chodzi o konta trackerów, o czym powiedziałeś, no była taka zrzutka, to był GoFundMe, o ile dobrze pamiętam, taki serwis, no jak zrzutka.pl powiedzmy, gdzie ludzie z różnych miejsc w Kanadzie i nie tylko w Kanadzie zrzucali się, żeby wspierać ten protest. No bo wiadomo, oni tam siedzieli, musieli coś tam jeść, zima była, ogrzać się czymś i tak dalej. No i tam no, dolar, dwa dolary, no wiadomo, co ludzie tam przesyłają, prawda? To nie są jakieś wielkie kwoty, no tam chociaż były też większe, a generalnie rzecz biorąc, no ludzie wiadomo, jak wspierają takie rzeczy. Liczy się ilość ludzi, a nie. Także no oni tam, z tego co pamiętam, chyba około 10 milionów nazbierali. No i rząd Kanady wystąpił do tej organizacji, żeby te środki zablokować. Na początku to było tylko takie żądanie, no i ta organizacja to no, zablokowała i w celu wyjaśnienia, na jaki cel idą te środki. No i oczywiście te cele muszą być, powiedzmy sobie, szczytne, czyli jakieś tam ratowanie zdrowia, ktoś tam miał wypadek czy coś takiego. W żadnym wypadku nie powinno być to, żeby szerzyć terroryzm. I tutaj uwaga, w pewnym momencie było to tak podsiane, że ci trackerzy to są tacy terroryści, no bo przyjechali do miasta, zablokowali miasto, to terroryzują miasto. Inna sprawa była taka, że jakby wspierali to miasto po wszystkich lockdownach, te wszystkie sklepy, które były pozamykane, no to odżyły, bo dużo z tych ludzi jakby kupowało tam jakieś podstawowe produkty do jedzenia, czy jakieś tam kawiarnie, kupowali kawę, więc tak gospodarczo trochę tam odżyło to. No i druga rzecz, że jakby mieszkańcy tego miasta, no sami donosili na tych ludzi, a tak naprawdę ci ludzie walczyli w ich imieniu, więc to takie, no taki trochę dziwny tutaj spór się wywiązał pomiędzy niektórymi ludźmi a tymi trackerami. Niemniej jednak raczej z tego, co ja widziałem, będąc na miejscu, znaczy nie w Ottawie, tylko w Kanadzie, widziałem, że raczej ludzie wspierają to. A to było oczywiście troszkę inaczej niż w telewizji pokazywali, no bo w telewizji oczywiście robili wywiady tylko z tymi, którzy byli przeciwni i tak dalej. No i wracając do tych kont, było tak, że oczywiście pani, która, organizacja, generalnie tam była taka pani, która, taka kobieta, która zajmowała się organizacją tego protestu, no nie była za bardzo w stanie przedstawić jakby takich silnych dokumentów, które mówią o tym, że to jest szczytny cel. No i generalnie rzecz biorąc to też było trochę naciągane, że te dokumenty, które ona przedstawiła, no oczywiście mamy demokrację, jest wolność słowa, możemy przyjechać tutaj i powiedzieć co chcemy, nie ma jakichś zakazów w konstytucji i w karcie praw kanadyjskiej, która jakby zabrania nam tego. No niemniej jednak no, przedstawione dokumenty nie wystarczyły, no i te środki zostały zablokowane. No i w pierwszym chyba tygodniu, czy w dwóch tygodniach było powiedziane, że te środki, i uwaga, nie zostaną zwrócone do tych ludzi, którzy wysyłali te pieniądze, czyli załóżmy, ja będąc powiedzmy w Polsce, wysłałem tam 10 dolarów, to nie zostanie mi zwrócone, tylko te pieniądze zostaną przekazane na cele charytatywne, wskazane przez rząd Kanady. Mhm. No oczywiście możemy się tylko domyślać, jakie to są cele charytatywne i tak dalej, prawda? Fundacje, Trudeau, czy jakieś inne. Nie pamiętam, czy do tego doszło, nie chcę tutaj już wprowadzać w błąd, natomiast no te, nie wiem, czy te środki zostały zwrócone w pełni. Niemniej jednak później jakby miasto Ottawa wystąpiło o coś takiego, żeby wprowadzić taki stan wyjątkowy, żeby można już siłą się pozbywać tych trackerów. No i wprowadzili taki stan wyjątkowy, przyszli policjanci z pałkami, z armatkami, z końmi, no i było już niewesoło. No i ci ludzie, zaczęły się później już jakby aresztowania i szukanie wszystkich tych, którzy wspierali cały protest. No i w konsekwencji ludzie, którzy byli na miejscu, zostali aresztowani. Niektórzy pod zarzutami takimi, powiedzmy, śmiesznymi, że tam zaraz wychodzili, niektórzy troszkę poważniejszymi, że tak naprawdę zobaczyli już więzienie. Pani organizator do dzisiaj jest troszkę taka, no więźniem politycznym, jest aresztowana przy każdej możliwej okazji. A ludzie, którzy wspierali jakby z dala ten proces w formie finansowej. No mieli takie sytuacje, że tak na przykład mój kolega miał taką sytuację, że tam wysłał $10 czy 15 na ten protest, no i zablokowano mu konto. I uwaga, nie ma żadnego wyroku sądu, nie ma niczego, żeby te konto zablokować. Po prostu wszedł na konto, konto jest zablokowane, nie ma dostępu do konta, nie ma dostępu do swoich pieniędzy. No i to była taka no, duża czerwona flaga, że jak to, co się dzieje, dlaczego te konta są zablokowane, nie ma żadnych wyroków sądu, przecież nikt mi nie będzie mówił, znowu, żyjemy w wolnym kraju, prawda? Nikt mi nie będzie mówił, na co będę wydawał pieniądze swoje zarobione. No i to był taki, no, kubeł zimnej wody dla wielu ludzi, tak mi się wydaje, którzy myśleli, że żyją w wolnym kraju. No, Kanada nie jest wolnym krajem. Po tym proteście i po sposobach, w jaki sposób ten proces został zdławiony, widać, że no to nie jest wolny kraj, nie można mówić, co się komu podoba. No i jest to raczej duży problem i to jest, wydaje mi się, kierunek, w którym idzie w ogóle Zachód. Słyszymy o CBDC i tak dalej. Jeżeli można komuś zablokować pieniądze, a w Kanadzie generalnie cyfrowe pieniądze, czyli karty płatnicze i tak dalej, są dominującą jakby formą płatności, nie tak jak w Polsce, że idziemy, załóżmy, nie wiem, płacimy za paliwo i domyślnie pani czeka, że zapłacimy gotówkę zamiast podać nam terminal. Tam jest z kolei na odwrót. Idziemy, cokolwiek płacimy, to od razu ten terminal dają. Jak ktoś płaci gotówką, to jest oburzenie, że to jest coś dziwnego. Także no to było takie straszne, że po prostu ludziom bez żadnych wyroków zablokowali konta. Oczywiście te konta zostały później odblokowane.
A na jaki czas temu koledze zablokowali, pamiętasz?
Nie pamiętam, to było około tygodnia czy coś takiego. To nie było, znaczy w przypadku mojego kolegi to nie było jakieś tam straszne. Większość ludzi ma powiedzmy kilka kont i tak dalej, więc się tego nie przestraszyła. Niemniej jednak sam jakby proceder bardzo mocno otwiera oczy. No, nie powinno być tak, że bez żadnego podania powodu instytucja, korporacja, bank jest w stanie o tak zablokować konto i no po prostu zablokować komuś możliwość życia. No bo jak kupię sobie chleb? Jak zapłacę podatki? I teraz uwaga, jak nie zapłacę, nie wiem, powiedzmy raty kredytu za dom, no to odsetki, jakieś konsekwencje płynące z tego, to jest poważny problem. To nie jest tak, że komuś zabiorą dostęp do pieniędzy i życie toczy się dalej. No niestety tak nie jest.
To jest ciekawe, co mówisz, że z jednej strony Kanadyjczycy, zaraz pewnie do tego jeszcze wrócimy, bo chciałem zapytać o to, co tam widzisz w kwestii podejścia do płatności bezgotówkowych, do obracania gotówką, bo powiedziałeś, że niektórzy mówią, że u nas jest tak, że ludzie chcą płacić się bezgotówkowo. No chcą, bo to jest wygodne, ale ta gotówka nie zniknęła i w wielu środowiskach ta gotówka jest dominująca i jest po prostu wręcz wymagana, tak bym powiedział, mile widziana, o może to jest lepsze słowo. To chciałem zapytać o to, czy Kanadyjczycy, albo chociaż część ludzi miała jakąś refleksję po tym, co się wydarzyło. Przecież ta informacja, o której powiedziałeś, że zablokowano konta wszystkim ludziom, wszystkim donatorom, tak, czyli wszystkim wspierającym, którzy wysłali nawet kilka dolarów na tą całą organizację chłopaków, którzy stali w tych ciężarówkach w zimie. Czy ludzie jakąś refleksję mieli po tym, że pieniądze jak są na koncie, no to są zablokowane, to działajmy bardziej gotówką, czy totalnie nie widzą, nie łączą kropek ci Kanadyjczycy, jakbyś ocenił, to czy oni nie, albo boją się o tym mówić, jak wygląda dzisiaj, no, chwilę po tym.
Nie chcę mówić, że na pewno wszystkim to blokowali te konta, bo wiem, że na przykład, że ludzie, którzy z zagranicy wysyłali pieniądze, to nie mieli po prostu władzy na tym, żeby
ale
zablokować.
Ale wszystkie konta kanadyjskie, które były?
Nie chcę mówić, że na pewno wszystkie, ale zdecydowano okay,
ale
na pewno
znasz,
większość.
Znasz sytuację, że...
Znam okay. Po prostu z mojego kręgu, że tak było. Wiem, że na przykład, i to następna rzecz, do której zaraz dojdę, chodzi o cenzurę, że na przykład ciężko było znaleźć informację, gdzie komu zablokowano te konta, a komu nie. Więc trzeba było no, dosyć dobrze szukać, co się tak naprawdę dzieje. Niemniej jednak no, YouTube tutaj przychodzi z pomocą, przychodził wtedy, już dzisiaj tak nie wygląda to kolorowo i byli po prostu tacy niezrzeszeni dziennikarze, którzy byli tam na miejscu, nie tylko tam i mówili co się dzieje i jak to wszystko wygląda. No bo telewizja, no w Polsce mamy dla przykładu mamy TVN i mamy telewizję polską, no i one jakby są z dwóch różnych obozów władzy, tam tak nie ma. Tam całą telewizję trzyma jeden obóz władzy i ten, który jest przy władzy. Jakby opozycja nie ma swojej telewizji. I tutaj jest no, problem, nie problem, no bo tak naprawdę media powinny być wolne, no ale przynajmniej tutaj mamy jakiś balans, tam nie ma tego balansu. No i wracając do świadomości ludzkiej, no wydaje mi się, że przez to, że jakby ludzie są podłączeni do telewizora, czy do Facebooka, czy do takich no, największych środków przekazu medialnego, nie do wielu kanali to trafiło, a do tych, do których to trafiło, szybko zapomnieli. Podczas jak wyjeżdżałem, albo no zaraz przed moim wyjazdem do Kanady.
Kiedy? Aha, do Kanady.
Przepraszam, do Polski.
Do Polski. Kiedy to było? W którym roku?
W tym.
W tym roku. Początek roku?
Na początku roku. No, ale generalnie mówimy o sytuacji powiedzmy z zeszłego roku, bo to jakby chwilę trwało. Widziałem ludzi po prostu, którzy przychodzili do banku dobrowolnie, oddawali całą gotówkę, jaką mieli. I to nie mam na myśli, że po prostu ktoś miał większą gotówkę w domu i się bał czy coś i oddawał do banku, żeby po prostu jej nie trzymać pod poduszką. Nie. Przychodzili ludzie, oddawali tam 12,50 i nawet te najmniejsze centiki oddawali, żeby wszystko było w banku. No bo wiadomo, mamy zegareczek czy telefon, idziemy gdzieś, robimy zakupy, jest to wygoda. I ludzie no strasznie oddają jakby swoją tutaj niezależność, jeżeli chodzi o gotówkę, kosztem no, wygody, nie? Dają po prostu wszystko, co mają, żeby tylko było im wygodnie.
No i to żeby było, nie nosić portfela, rozumiem.
Żeby nie nosić portfela, żeby po prostu gdzieś tam sobie telefon przyłożyć czy coś. I po prostu dla wygody. No i była taka sytuacja, to chyba w tym roku była na początku albo koniec zeszłego, że jakby główny operator sieci komórkowej miał jakąś tam awarię. I przez 2 czy 3 dni nie było w ogóle internetu, nie było telefonii komórkowej, no po prostu świat się cofnął. Śmieszna sytuacja, no bo no w świecie, jaki dzisiaj znamy, no ciężko jest funkcjonować bez tego, no ale tak się stało. No i bądź co bądź, ten, kto nie miał gotówki, no to miał poważne problemy, no bo poszedł do sklepu, czy co, kupić, nie wiem, chleb, no i nie mógł zapłacić, no bo jak? Terminal działa po kablach telefonicznych i potrzebna jest sieć komórkowa, sieć telefoniczna, żeby zapłacić. No i nie mogli płacić ludzie, więc gotówka w tym momencie była no takim darem z nieba i kto miał gotówkę, no to się śmiał, bo normalnie robił zakupy, nie było żadnego problemu. Tankował samochód, robił co chciał i żadnego problemu nie było. Ten, co nie miał, no to siedział w domu, nie? Także gotówka jakby jest potrzebna, natomiast Kanadyjczycy nie widzą tego w ogóle.
No, duża część Polaków też tego nie widzi. Duża część, nie mówię wszyscy, bo wielu świadomych ludzi, szczególnie na naszym i na podobnych kanałach, być może nawet wielu Polaków, może nawet więcej niż połowa Polaków rozumie to, że ta gotówka jest potrzebna. Ja nie jestem za tym, żeby całkowicie usunąć ani płatności bezgotówkowe, ani gotówkę, ani w jedną, ani uważam, że każdy radykalizm jest zły. Uważam, że gotówka to wolność i gotówka to wybór. Fajnie by było, gdyby była płatność szybka, no bo jeśli mamy przelać, na przykład tobie, ty jesteś w Kanadzie, jestem w Polsce i ja potrzebuję tobie przelać pieniądze, to w jaki sposób? No nie pojadę, nie polecę do Kanady, no bo ty potrzebujesz już, tak? Ja ci pożyczam albo tak. Ci oddaję i potrzebuję ci oddać pieniądze. Obojętnie, czy w krypto, jakkolwiek, nie? Czy chcę ci złotą monetę dać, nie ma znaczenia, ale jak ja ci to zrobię? No to akurat tutaj w takiej sytuacji ten przelew akurat myślę, że jest fajnym rozwiązaniem. Ale jeśli jesteśmy tutaj, tak, ja przychodzę do ciebie i chcę ci wręczyć 1000 złotych, no to po co ktoś o tym ma wiedzieć? Po co bankowi ta informacja? Jednemu bankowi, drugiemu bankowi rozliczeniowemu? Dlaczego ja wysyłając bez szybkiego ekspresowego przelewu, których kiedyś nie było, wysyłając ci w piątek, w poniedziałek dopiero ty miałeś pieniądze? A co się działo przez te wszystkie dni? Więc ja generalnie jestem za tym, za taką wolnością, żeby o wszystkim... No, żeby nie było takiej kontroli. Ale wracam do ciebie, bo jednak ty masz więcej do powiedzenia w temacie Kanady. Ja prawie nic. Dlatego pytam. I kolejne pytanie, które mam, w zasadzie tu na nie odpowiedziałeś, no to chciałem zapytać, co ty powiesz o tym, co jest na przykład w Kanadzie, no bo byłeś tam chwilę temu, początek tego roku. Jak wygląda kwestia uchodźców, czyli problem, który praktycznie narasta nie tylko w Europie, nie tylko ostatnio, zresztą mówię, że oglądałeś nagrany nasz odcinek z Radkiem, czyli można powiedzieć, że cała Europa z tym walczy i to są takie fale, które się nie kończą, które są tylko na chwilę, potem wracają, potem jest przerwa. Przecież Meksyk i Stany, tam też jest duży problem, można powiedzieć, że otwarte,
no, tak.
Rozcinane te siatki i potężne ilości ludzi się wsypują, wpadają do tych Stanów Meksykańców, więc pytam, jak to wygląda w Kanadzie, bo tego nie wiem, jak to tam widać na ulicach.
Z mojego punktu widzenia, no w Kanadzie jakby taki problem uchodźców, którzy powiedzmy są już dłużej w Kanadzie, nie jest jakiś taki widoczny, nie jest tak, jak słyszy się, że załóżmy jest we Francji czy w Niemczech, że oni tam jakieś tam burdy robią, niszczą coś, dewastują. Może ten problem faktycznie gdzieś tam występuje, natomiast nie jest to na tapecie i tego tak nie widać. Nie ma, powiedzmy, 13 dzielnicy w Paryżu, że tam się po prostu nie jedzie, bo tam jest niezabezpiecznie. Generalnie rzecz biorąc jest tak, że ten problem jest gdzie indziej. Jest wśród jakby społeczności kanadyjskiej bardzo często. Jest to problem bardziej narkotyków, bym w ten sposób powiedział. Więc jakby tutaj bym powiedział, że imigranci nie tworzą problemu, raczej tworzą ten problem narkotyki. Jest, trzeba powiedzieć, że w Kanadzie narkotyki, i tu nie mam na myśli jako takiej marihuany, która no już dawno temu została zalegalizowana, mówię tutaj o ciężkich narkotykach typu kokaina, heroina i tak dalej, są legalne. Generalnie rzecz ujmując, z Vancouver w British Columbia, tam z zachodniej strony Kanady, jest to do tego stopnia legalne, że ludzie po prostu na ulicach się walają i, no brzydko mówiąc, szpają. I to nie wygląda w ogóle dobrze. Wygląda bardzo źle. Jak ktoś nie wierzy, jak to wygląda, to warto sobie obejrzeć. Jest taki człowiek, Aaron Gunn się nazywa, na YouTubie. Ma bardzo fajny kanał. O różnych takich dokumentalnych kwestiach, między innymi narkotyków w Kanadzie. Jest taki film Canada is Dying, który bardzo mocno obrazuje problem narkotyków w Kanadzie. Upraszczając, rząd Kanady, nie pamiętam w którym roku, ale już chyba nawet przed moim przyjazdem, wymyślił coś takiego, że żeby osoba, która jest uzależniona od narkotyków, żeby po prostu nie przedawkowała, żeby nie kupywała czegoś na czarnym rynku, wymyśliła, że po prostu będą wystawiać receptę na jakiś tam narkotyk. Nie jestem w temacie dobrze narkotyków, więc nie chcę mówić dokładnie jaki. Niemniej jednak to jakoś tam działało. Z tym, że nie niszczyło to, nie niwelowało to problemu narkotyków na ulicy, tylko go potęgowało. Więc zamiast jakby wymyślili sposób na walkę z narkotykami, tak naprawdę tych narkotyków jeszcze więcej zaczęli sprowadzać. No bo z mojego punktu widzenia, jeżeli coś jest ogólnie dostępne, no bo idziemy do lekarza, mówimy, że jesteśmy uzależnieni, a lekarz generalnie wierzy nam na słowo, no to dostajemy receptę, idziemy do apteki, kupujemy narkotyki. No i A, możemy albo je zażywać, B, możemy je sprzedawać. No i ten proceder właśnie ma miejsce, sprzedawane są, bo te narkotyki nie są jakieś super silne. Sprzedawane są ludziom, którzy nazwijmy są początkujący w kwestii zażywania narkotyków, a sami kupują jakieś tam cięższe narkotyki typu właśnie kokaina, heroina, fentynol i tak dalej. No i generalnie rzecz biorąc, temat już sięgnął tak daleko, że rząd Kanady nawet już w tym roku wydał pozwolenie na budowę takiej fabryki kokainy w Kanadzie, która legalnie będzie produkować kokainę. Chyba nie ma miejsca na świecie, które legalnie produkuje takie substancje i te substancje będą po prostu wprowadzane na rynek dla ludzi, którzy są uzależnieni. Czyli innymi słowy, no, rząd Kanady będzie sprzedawał narkotyki ludziom w sposób legalny. To jest bardzo wielki problem. Ci ludzie po prostu na haju, no w ogóle nie panują nad sobą. Są obrazki w internecie i to naprawdę nie trudno jest znaleźć, które tak jak ktoś będzie słuchał w Polsce i będzie widział, o czym my mówimy, to może zastanawia się, że to takie absurdy. No, ale no niestety nie są absurdy. Są sytuacje, gdzie człowiek idzie do takiego, powiedzmy, no Starbucksa, dajmy na to, kupuje sobie kawę i zamiast tą kawę wziąć, wypić, otwiera te denko, I w twarz rzuca temu kolesiowi, który sprzedał. W ogóle bez żadnego powodu. Ludzie idą sobie chodnikiem i nagle jakiś człowiek wyciąga, nie wiem, nóż i zaczyna każdego dźgać, bo myśli, że tamci, nie wiem, są jakimś zagrożeniem dla niego czy coś. Takie. W Kanadzie to się nazywa taki atak w ogóle bezpodstawny. Że to nie jest rabunkowy napad, że ten ma telefon czy po portfel czy torebkę, tylko po prostu dla hecy. Więc tutaj widzę jakby ten problem, nie w kwestii samych uchodźców, tylko jakby tutaj, jeżeli chodzi o narkotyki. Zresztą to nie tylko narkotyki, bo tak naprawdę możemy tutaj mówić o generalnie opiodach, czyli opioidach, środkach przepisywanych na jakieś tam problemy ze stresem. Problem stresu i ataki paniki w Kanadzie też jest jeszcze oddzielny temat. Generalnie ludzie mają tam problem ze zdrowiem psychicznym, można powiedzieć. Boją się wielu rzeczy, w sensie dzieci nawet w szkole dostaną złą ocenę, idą do lekarza, dostają jakieś tam proszki na uspokojenie i tak dalej. Także ten problem, tutaj widzę bardziej problem, niż w kwestii samych uchodźców, no bo Kanada tak na dobrą sprawę jest złożona z albo uchodźców, albo z imigrantów takich ekonomicznych, więc tam nie ma tak za bardzo, że nazwijmy to, jedziemy do centrum powiedzmy Warszawy i widzimy, że nie wiem, Uberem jeżdżą po prostu ludzie z Afryki. No tam to jest normalne. Tam jest tak duża różnorodność ludzi, że tego nawet jakby takie zjawisko miało miejsce, to i tak człowiek by nie był w stanie tego wychwycić, bo tam no są ludzie z każdego zakątka na świecie, więc tego to tam po prostu nie widzę. Natomiast są problemy, których załóżmy w Polsce, kwestia załóżmy narkotyków, no nie ma. Aczkolwiek no po zapowiedziach jakichś tam w internecie, które się tam przewijały, że marihuana rzekomo ma być legalna, no to zaczyna mi to wyglądać trochę podobnie, więc miejmy nadzieję, że nie.
No, trochę tych tematów poruszyłeś. Chciałem zapytać tak już prywatnie, czy któryś z tych ciężkich tematów, tych trudnych, tych tematów, który zagraża normalności Kanady, myślę, że tej normalności tam już dawno nie ma, dotknął was, jako ciebie i twoją żonę, twoją rodzinę jakoś bezpośrednio? Czuliście się tam zagrożeni? I czy ta decyzja była bardziej przemyślana o tym jednak wyjeździe z kraju? Czy jakaś sprawa, jakaś sytuacja, czy ten lockdown i ci trackersi, czy więcej elementów, czy wszystko się złożyło na to, że jednak to nie jest to miejsce na ziemi, ta wymarzona Kanada się skończyła i trzeba wyjechać? Czy coś się wydarzyło, co na przykład czego się obawialiście?
Warto powiedzieć, że jakby całym obliczu tego złego, czym Kanada jest, to nie jest taki bardzo zły kraj do życia. Jest tam też dużo fajnego, dużo dobrego. Pytanie tylko, kto jakie ma priorytety, więc tutaj jeżeli ktoś, załóżmy, nie wiem, lubi życie w mieście, lubi sobie kupować jakieś zabawki, albo ktoś bardzo chce ciężko pracować i nie chce mieć, powiedzmy, rodziny, to może być kraj dla niego. Natomiast no, nas kwestie jako takie nie dotknęły, może odczuliśmy to bardziej na własnej skórze w ten sposób, że jakby wzrost przestępczości no jest bardzo mocny i to widać. Generalnie dostęp do broni w Kanadzie jest zdecydowanie łatwiejszy niż w Polsce, więc tutaj warto wspomnieć o tym, że no napady z bronią nie są czymś jakby niespotykanym. Nawet zaraz przed wyjazdem była taka sytuacja, że 16-latek jechał autobusem i miał przy sobie karabin maszynowy. No i policja go zatrzymała, no to będzie za w ogóle coś innego. No i się okazało, że ma broń maszynową. Jechał normalnie autobusem z ludźmi. No, nikogo nie zastrzelił, ale no sam fakt jakby jest troszkę taki niepokojący. Więc jakby nas to tak nie dotknęło. Generalnie jak przyjechaliśmy do Kanady, był to taki fajny kraj, że no drzwi nie trzeba było zamykać. No pamiętam, jak w pierwszym domu mieszkaliśmy, no to ja nie pamiętam, żebym zamykał samochód. Drzwi do domu, takich rzeczy nie zamykało się. Tak było, że w pierwszym domu mieliśmy tak, że jakby trzeba było no, do ogrodu pójść przez frontowe drzwi. Nie było jakby z tyłu wyjścia. Więc nawet siedzieliśmy w tym ogrodzie w lato tam godzinami i drzwi były otwarte i nikt tam nie włazi. Nie było czegoś takiego. Natomiast jak wyjeżdżaliśmy, no to pamiętam, że z samochodu okulary jakieś tam wyciągałem nawet, że no po prostu się bałem, że ktoś wejdzie, wybije szybę, zabierze. Tak jak kiedyś z kolei jak wyjeżdżałem właśnie z Polski, takie sytuacje miały miejsce, że ktoś jechał samochodem, było czerwone światło, podleciał jakiś koleś, wybił szybę i złapał za torebkę i wyciągnął kogoś tam z samochodu. No to w Kanadzie na początku w ogóle to było nie do pomyślenia, natomiast jak wyjeżdżaliśmy, no to takie rzeczy no, zdarzały się. Że, no, brzydko mówiąc, ktoś wtargnął komuś do domu. Czasami był to jakiś no, narkoman, czasami był to bezdomny, bo bezdomni też jest no, oddzielny problem. Zresztą słyszymy w Stanach, w Kanadzie jakby tutaj jest no, dosyć duży problem z ludźmi bezdomnymi. No i nawet na Facebooku w takiej grupce byliśmy tutaj sąsiedzkiej i była taka sytuacja, że człowiekowi w nocy wszedł, no bo oczywiście tak jak powiedziałem, drzwi nikt nie zamyka, wszedł bezdomny do domu, położył się na kanapie, rano ludzie schodzą na śniadanie, a tam jakiś koleś leży. No i policja no, oczywiście go wyprowadziła, on nic złego nie robił, po prostu no, chciał się przespać na miękkiej kanapie zamiast gdzieś tam, gdzie indziej. No z takimi problemami jakby tutaj moja okolica się zaczęła borykać, jakieś tam, taka nasza ulubiona kawiarnia, tam przeżyła taki napad, właśnie koleś przyszedł z pistoletem i tam zaczął wymachiwać. Także takie problemy zaczęły dotykać jakby tutaj, jakby na najbliższej naszej sfery, gdzie jakby chodziliśmy na spacery, na kawę i tak dalej. No i to było takie troszkę już niepokojące. No i drugi jakby, kolejny składnik całej tej mikstury, dlaczego stamtąd wyjechaliśmy, no to ta taka robiąca się komuna. No bo trzeba powiedzieć, no jeżeli nie możemy w internecie mówić tego, co myślimy. Nie możemy oglądać tego, co chcemy w internecie, no bo trzeba wspomnieć o tym, że też Kanada ma bardzo silną cenzurę. To, co dzisiaj widzimy na YouTubie w Polsce, tego samego, te same wyniki nie są w Kanadzie. Te wyniki są bardzo mocno filtrowane, czy tam na nawet Google w wyszukiwarce. W Kanadzie, żeby jakieś tam sensowne treści, to trzeba używać innego YouTuba, Rumble na przykład, alternatywy, czy innej wyszukiwarki, nie Google'a, bo te treści są mocno, mocno cenzurowane. Także no, to nie jest kraj wolny i to już samo w sobie było też takim no, aspektem, który ciężko było przełknąć. No i następna rzecz to jest edukacja i służba zdrowia, gdzie w kraju, w którym tolerancja jest na bardzo wysokim poziomie, pewne rzeczy, załóżmy, nie wiem, czy tu można mówić, ale załóżmy homoseksualizm, małżeństwa homoseksualne są legalne, prawda? Jeżeli są legalne, to są normalne. Jeżeli są normalne, to możemy tego uczyć w szkole. No i problem polega na tym, że dzieci od najmłodszych lat są uczone tego, że można mieć dwóch tatusiów albo dwie mamusie. No nie do końca ja się z tym zgadzam, żeby moje dziecko było w ten sposób nauczane. Oczywiście każdy może mieć swoje jakby do tego podejście. Niemniej jednak no to mnie troszkę tak bolało, no bo to tak nie jest, że no, tak wygląda generalnie ludzki organizm, że na przykład no, można zajść w ciąży będąc mężczyzną. Tak nie wygląda z biologicznego punktu widzenia, to jest niemożliwe, prawda? Jak wpiszemy sobie w Google, czy mężczyzna może, no to wynik każdemu polecam, niech sprawdzi i się przekona. Oczywiście w języku angielskim. No i służba zdrowia, która no, jak sama pandemia pokazała, leży i kwiczy. To, co mamy w Polsce jako państwowa służba zdrowia, no nie jest wcale takie złe. Bym powiedział, nie powiem, że jest dobre, no bo nie jest dobre. No, dużo trzeba zmienić, żeby było dobre. Niemniej jednak w Polsce mamy alternatywę w postaci prywatnej służby zdrowia. Jeżeli coś nam się stanie, musimy iść do lekarza, bo pilna sprawa jest. Idziemy, płacimy, mamy załatwione. W Kanadzie tego nie ma. W Kanadzie jest tylko służba zdrowia państwowa. Nie ma alternatywy w postaci służby prywatnej. Czyli załóżmy, nie wiem, mamy jakiś ból czy coś, idziemy do lekarza i czekamy latami. To nie jest tak jak u nas, że parę miesięcy, gdzie nam się wydaje w Polsce, że to jest długo, tam się latami czeka. Ja czekałem na konsultację ortopedyczną, na którą się nie doczekałem, ponad półtorej roku i to nie mówię na konsultację, tylko na telefon od ortopedy, żeby umówić się na to. Także, no i to był taki, no wisienka taka na torcie, która jakby, no człowiek się starzeje, wiadomo, te problemy się zaczną wcześniej czy później pojawiać, trzeba o tym myśleć, no i stwierdziłem, że okej, jedyna służba prywatna zdrowia, jaką możemy liczyć, to jest ta w Stanach, która no kosztuje słono, no albo w Polsce, no to jak mamy latać do Polski i teraz tak, na jakieś tam święta, żeby wiadomo, rodzice się zobaczyli z dziećmi i tak dalej, do lekarza, czy tam do dentysty, czy cokolwiek innego, no to jaki jest sens, żebyśmy tam w ogóle byli? Gdzie nie możemy oglądać wiadomości, YouTube jest tam cenzurowany, to jest cenzurowane, nie będziemy mogli niedługo mówić, nie będziemy mogli decydować, co nasze dzieci, czego nasze dzieci uczą w szkole. Mało tego, jeżeli jakieś dziecko, załóżmy, się identyfikuje inaczej, czytaj, już nie mówię o homoseksualizmie, ale powiedzmy, że dziecko poszło do szkoły i powiedział, że jest kotem, no to szkoła w to wierzy i tak jest. Jeżeli rodzice, załóżmy, za bardzo ingerują w to, czyli jakby zabraniają dziecku się identyfikować jako kot, no to szkoła ma prawo jakby odsunąć rodziców od tego dziecka. Także no takie tematy dosyć nieciekawe, no i to jakby spowodowało, że stamtąd się usunęliśmy.
Jestem przerażony niektórymi przykładami. Trochę słyszałem z opowieści innych osób z innych krajów, ale pierwszy raz słyszę no, te fakty, które dzieją się tam, tak daleko i tak niedaleko. Przecież mnóstwo Polaków też w Kanadzie mieszka. Jesteś pierwszym, z którym rozmawiamy, który wrócił. Jesteś tu. No to może takie pytanie na zakończenie, bo moglibyśmy pewnie godzinami rozmawiać, ale już zbliżamy się do tej pierwszej godziny i przyjechałeś tu początkiem tego roku, jest koniec tego roku. To pytanie o Polskę bym zapytał, no przyjechałeś tu z żoną, z dzieckiem?
Z dziećmi,
więc przyjechaliście tutaj wszyscy razem. Szukacie jeszcze z tego swojego miejsca, ale na razie jesteście chyba gdzieś w Krakowie, tak? W okolicach Krakowa mieszkacie. Czyli generalnie w dużym mieście, tak? Można powiedzieć, że w dużym mieście, gdzie się wszystko dzieje, gdzie jest też europejsko, no bo Kraków jest od zawsze europejskim miastem i turystycznym. Jak ty byś porównał Polskę tego czasu, kiedy ty wyjechałeś? A tego, no jednak to jest prawie 10 lat, tak? I powiedziałeś, że wtedy jak wyjeżdżałeś, to było różnie, tak? Bezrobocie, no to jest 10 lat, to jest bardzo dużo. Nie? To jest bardzo... Pytanie bardzo, nie planowałem w ogóle go dzisiaj zadać, ale tak mi się złożyło do zakończenia tego.
Przede wszystkim, no Polska bardzo mocno się zmieniła, bardzo mocno. I nawet bym nie powiedział, że na przestrzeni tych 10 lat, bo to jakby jest oczywiste, ja bym powiedział, że nawet mocno się zmieniła na przestrzeni przed COVID-em, czyli ten 2019 rok i do dzisiaj. Jakby skutki COVID-u w Polsce nie są tak odczuwalne jak w Kanadzie. Tam generalnie bardzo mocno jakby wszystkie korporacje położyły rękę na tych mniejszych firmach, czyli tam restauracje zostały poprzejmowane i tak dalej. Jakby wielkie korporacje mają wszystko, nie ma takiego wolnego rynku jak w Polsce. No tutaj w Polsce no na pewno część firm też się wykruszyła, no normalne, jak wszędzie na świecie. Natomiast widzę, że jest lepiej. Jest dużo fajnych takich małych knajpek prywatnych. Widać, że ten jakby prywatny mały biznes dalej istnieje, dalej ma się lepiej bądź gorzej, ale dalej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o jakby zmiany, nie wiem, na ulicach, jak się jeździ samochodem, jak ludziom się żyje, no może to nie jest jakby odpowiedź, którą widzowie oczekują, ale wydaje mi się, że jest lepiej, jest dużo lepiej. No na pewno w tamtych czasach, kiedy ja wyjeżdżałem, no Kanada była fajnym krajem do życia, inaczej też postrzegałem świat. Nie było tak, że myślałem o dzieciach, o ich przyszłości i tak dalej. Myślałem głównie o sobie, swojej żonie, więc to troszkę inne podejście moje było. Niemniej jednak dzisiaj wolałbym, żeby moje dzieci się wychowywały, uczyły się w Polsce niż w Kanadzie. Z racji wszystkich tych problemów z tolerancją, z narkotykami, no z wszelkimi jakby problemami Kanady. Nawet jakby kosztem łatwego dostępu do pieniądza. No bo w Kanadzie jak ktoś jest bardzo pracowity, to zarobi dobre pieniądze. Niemniej jednak no, wolałbym, żeby jednak się tutaj wychowywały, tutaj żyły, niż tam. No, według mnie Polska poszła w bardzo dobrym kierunku. Fajnie jest, że dalej mamy własną walutę. Jesteśmy w takim kraju, w którym ludzie pamiętają tą komunę. Lepiej bądź gorzej, ale są jakby nauczeni, czy to przez swoich rodziców, czy na własnej skórze. Z czym się wiąże komunizm, że władzy tak za bardzo nie można ufać w każdej kwestii. I to jest bardzo fajne. Niemniej jednak, jak widzę wyniki wyborów, to trochę się sam sobie przeczę, bo no jak można jakby głosować zawsze na to samo? No bo nie oszukujmy się, czy to Platforma, czy PiS, to jest to samo. I jak można oczekiwać różnych rezultatów, że coś będzie lepiej i tak dalej? No nie można, no nie da się. Więc no... Pod tym względem no nie powiem, że jest w Polsce lepiej bądź gorzej, jest tak samo, bo jak wyjeżdżałem, to też tak było i widzę, że to się nie zmieniło. Niemniej jednak jakby technologicznie czy rozwojowo Polska poszła w bardzo dobrym kierunku. Jeżeli ktoś mieszka w Polsce i dzisiaj się powiedzmy z tego śmieje, co mówię, no to z perspektywy osoby, która mieszka w Polsce, wygląda to tak, taki syndrom trochę gotowanej żaby. Ciężko jest powiedzieć osobie, która tutaj mieszka, jakie te zmiany są, no bo na co dzień się to tak wolno postępuje, więc nie widzą tych zmian. Natomiast jak się wyjedzie na x lat z Polski, się powróci i się widzi tą Polskę, no to jest duża zmiana i duża, wydaje mi się, że na plus. Oczywiście, no rzeczy są droższe, powiedzmy nieruchomości są droższe, jedzenie, inflacja i tak dalej. Niemniej jednak patrząc z perspektywy tego, co jest w Kanadzie, tam też jest inflacja, też jedzenie podrożało i tak dalej. Dalej Polska jest atrakcyjnym krajem, jeżeli chodzi o koszty. Jest w Polsce stosunkowo tanio, nieruchomości są stosunkowo tanie, jedzenie jest zdecydowanie tańsze i jakość tego jedzenia, mimo tego, że na pewno powiedzmy w jakimś tam Carrefourze nie jest najwyższych lotów. Niemniej jednak w porównaniu do tego, co w takim Carrefourze kanadyjskim jest, no to jest 100 razy lepsze. Jakieś mamy piekarnie, mniejsze bądź większe, no tam pieczywo generalnie jest no, takie tostowe, w workach pakowane. No jeśli chodzi o takie rzeczy, no to jest zdecydowanie lepiej. I to zawsze w Polsce było, to jedzenie lepsze bądź gorsze, ale Polska zawsze tam słynęła z jakiegoś dobrego jedzenia, więc pod tym względem wydaje mi się, że Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem. Zresztą tam, gdzie mieszkam, w Krakowie czy nawet w Warszawie, bo w Warszawie też często bywam, widać to na ulicach po prostu. Nie tylko są, powiedzmy sobie, uchodźcy, tylko ludzie przyjeżdżają z całego świata, mieszkają w Warszawie, czy w Krakowie, czy w jakichś większych miastach, no bo Polska jest bardzo fajnym, atrakcyjnym krajem pod względem kulturowym. Mamy bardzo fajną, bogatą kulturę, mamy dostęp do dobrej żywności, mamy to rolnictwo i tak dalej. Jak chcemy pojechać sobie kupić mięso gdzieś tam od rolnika, czy jajka, czy coś, to zawsze gdzieś tam na bazarku jakimś to możemy. No na Zachodzie za bardzo tego nie ma. I to jak jest, to i tak jest. To umiera. No korporacje tam wykupują wszelkie tam pola uprawne i tak dalej. Będzie syntetyczne mięso i jakieś takie inne ciekawe historie, więc pod tym względem Polska ma się według mnie dobrze. Czy tak będzie? No ciężko powiedzieć, no, w którą stronę pójdzie. Natomiast nie chcę powiedzieć, że to jest moje miejsce na ziemi. Na dzień dzisiejszy jestem tutaj. Czy jutro będę? Nie wiem. Natomiast chcę być w takim miejscu, gdzie czuję się dobrze. Jak będzie mi tutaj źle, to po prostu stąd wyjadę do innych miejsc, gdzie może być lepiej. I na pewno takie miejsca na świecie są. Jest ich dużo. Dzisiaj te miejsca mogą z mojej perspektywy wydawać się bardzo zacofane. Załóżmy tak, jak Polska była, powiedzmy, nie wiem, 8 lat, 10 lat temu. Natomiast za, powiedzmy, te kilka lat, kiedy Polska pójdzie w tą złą stronę, jeżeli pójdzie, będzie miejsce, do którego można dalej uciekać. Ja bym, taka moja rada dla wszystkich oglądających, żeby nie bardzo się przywiązywać, jeżeli ma ktoś możliwości wyjechać z kraju, gdzie będzie mu lepiej, to niech to zrobi. Bo Polska to jest tylko jeden kraj, w którym, powiedzmy, dzisiaj jest dobrze, ale jutro wcale nie musi być. I tak jak ja się wiązałem z Kanadą i mówiłem jeszcze parę lat temu, że to jest moje miejsce, tak szybko się przekonałem, jak bardzo się myliłem i przyjechałem dzisiaj tutaj i nie mówił, że to jest moje miejsce. Dzisiaj mówię, że tak na dobrą sprawę moje miejsce jest tam, gdzie jest moja rodzina.
Myślę, że piękne zakończenie. Twoje miejsce jest i twoje. Twoje miejsce jest tam, gdzie twoja rodzina. A gdzie to będzie? No, oby to była Polska, ale w którym kierunku to pójdzie, nie wszystko zależy od nas. Myślę, że dużo zależy od nas, także fajnie, że oglądacie. Prześlijcie ten materiał do jak największej ilości znajomych, żeby zobaczyli, jak wygląda dzisiejsza Kanada oczami kogoś, kto tam prawie 10 lat z rodziną był. Dziękuję ci bardzo za to, za całą tą podróż sentymentalną, bo dużo na pewno musiałeś sobie przypomnieć i te emocje też nie były łatwe, żeby to wszystko opowiedzieć. Dziękuję, Karol.
Dziękuję, Grzegorz. Dziękuję. Widzę.
Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
Do widzenia.
Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia.